Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
Bóg nadaje prawo, ale i przynosi niespodzianki, na które powinniśmy być otwarci, mówił papież na porannej mszy.
Synod biskupów zaprezentował relację podsumowującą dotychczasową dyskusję. Tymczasem trwają prace w grupach.
Stolica Apostolska zachęca do pilnych i konkretnych działań międzynarodowych na rzecz powstrzymania tzw. państwa islamskiego.
Witamy 13 października i zapraszamy na serwis informacyjny.
Trzeba otwierać się na Boże niespodzianki, nie można zamykać się na znaki czasu. Mówił o tym papież podczas porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty. W homilii Franciszek komentował słowa Jezusa potępiające niedowiarstwo jego słuchaczy, którzy żądali znaku. Chodziło o uczonych w piśmie, których Jezus nazywa plemieniem przewrotnym i wyrzuca im niezdolność dostrzegania rzeczywistych znaków z nieba.
Bo ci uczeni w prawie nie rozumieli znaków czasu, a żądali nadzwyczajnego znaku, który zresztą Jezus dał im później. Dlaczego nie rozumieli? Przede wszystkim dlatego, że byli zamknięci. Zamknęli się w swoim systemie, świetnie poustawiali prawo w swoiste arcydzieło. Wszyscy Żydzi wiedzieli, co można, a czego nie, do jakiego punktu można podążać. Wszystko było ułożone. I tam się czuli bezpiecznie.
A zatem to, co czynił Jezus, było dla takich ludzi dziwne. Na przykład obcowanie z grzesznikami i celnikami, stwierdził Ojciec Święty. Było to wręcz coś groźnego doktrynalnie, coś, co mogłoby zaburzyć istniejący od wieków porządek. Jak zaznaczył papież, porządek ten powstał z miłości do Boga, jednak został zamknięty w zapomnieniu dziejów, w zaniedbaniu faktu, że Bóg jest Bogiem prawa, ale i Bogiem niespodzianek, które niejednokrotnie objawiały się w historii.
Oni nie rozumieli, że Bóg jest Bogiem niespodzianek, że Bóg jest zawsze nowy. On nigdy nie zapiera się siebie, nigdy nie mówi, że się pomylił, a jednak zawsze nas zaskakuje. A oni tego nie rozumieli i zamykali się w systemie stworzonym z wielką dozą dobrej woli i żądali od Jezusa znaku. Nie pojmowali tak licznych znaków, które czynił Jezus, a które oznajmiały, że czas dojrzał. A więc najpierw było zamknięcie, a potem zapomnienie, że byli ludem wędrującym, ludem w drodze. A kiedy rusza się w drogę, zawsze napotyka się rzeczy nowe i nieznane.
Jak zaznaczył Franciszek, owa wędrówka nie ma charakteru absolutnego sama w sobie, jest bowiem pielgrzymowaniem ku celowi, jakim jest ostateczne objawienie się Boga. Nasze pielgrzymowanie zmierza ku pełni Chrystusa, kiedy powtórnie przyjdzie. Dlatego jedynym zapowiadanym przez Jezusa znakiem jest znak Jonasza, czyli zmartwychwstanie, ostateczna chwała, ku której zmierzamy. Jednak owi uczeni w prawie byli zamknięci również na ten eschatologiczny wymiar ludzkiej wędrówki. Reagowali zgorszeniem i rozdzieraniem szat. A tymczasem prawo było jedynie procesem wychowawczym, mającym nakierować na Jezusa Chrystusa. Jeśli tak nie było, prawo było martwe. Swoją homilię papież zakończył swoistym rachunkiem sumienia.
To wszystko daje nam do myślenia. Czy jestem przywiązany do moich spraw, idei, zamknięty na nich? Czy też jestem otwarty na Boga niespodzianek? Czy jestem kimś nieruchomym, czy też w drodze? W jakiego Jezusa wierzę? W takiego, który umarł i zmartwychwstał i na tym koniec? Czy też wierzę, że ta historia ma swój ciąg dalszy i zmierza ku swej pełni i objawieniu się chwały Bożej? Czy jestem zdolny pojąć znaki czasu i być wierny głosowi Pana, który w nich się objawia? Możemy dzisiaj postawić sobie te pytania i prosić Pana o serce miłujące prawo, bo prawo jest od Boga, ale miłujące także Boże niespodzianki i rozumiejące, że to święte prawo nie jest celem samym w sobie.
Potrzebę uwzględnienia aktualnego kontekstu społeczno-kulturalnego, a przede wszystkim Chrystusa i Jego Ewangelii rodziny, podkreślił kardynał Peter Erde w relacji podsumowującej dotychczasową dyskusję na synodzie. Warunki, w których żyją dziś rodziny, cechuje indywidualizm, odizolowanie, niestałość uczuć, zagrożenie utratą pracy, wojny, terroryzmem, migracje. W takim kontekście Kościół ma dawać nadzieję i sens życiu współczesnego człowieka, pozwalając mu lepiej poznać doktrynę wiary, ale ukazując ją z miłosierdziem. Chrystus potwierdza nierozerwalny związek między mężczyzną i kobietą, ale ukazuje, że Bóg stale z wyrozumiałością towarzyszy człowiekowi w jego trudnościach.
Mówiąc w podsumowaniu dotychczasowych obrad o najpilniejszych potrzebach duszpasterskich, relator generalny Synodu Biskupów wskazał, że Ewangelię należy głosić nie po to, by potępiać, ale uzdrawiać ludzką słabość. Ważne jest tu radosne świadectwo małżonków i rodzin, bo bez niego Ewangelia ta nie będzie zrozumiana. Nie chodzi tylko o prezentację norm, ale o proponowanie wartości, których potrzeby odczuwa się dziś również w krajach najbardziej sekularyzowanych. Istotne jest odpowiednie przygotowanie do małżeństwa.
Podejmując temat rozwiedzionych, kardynał Erde podkreślił zwłaszcza potrzebę ochrony dzieci. Niezbędne jest konstruktywne zajęcie się ponoszonymi przez nie konsekwencjami separacji czy rozwodu. Prymas Węgier mówił też o potrzebie przyspieszenia procedur w sprawach o uznanie nieważności małżeństwa i uwzględniania w tej kwestii także wiary zawierających małżeństwo. Gdy chodzi o dopuszczanie rozwiedzionych żyjących w nowych związkach do Eucharystii, wymienił różne opinie wyrażone przez ojców synodalnych. Jedni opowiadają się za utrzymaniem dotychczasowej dyscypliny, inni proponują większe otwarcie w szczególnych przypadkach albo okres pokuty z wyraźnym uwzględnieniem troski o dzieci.
Relator generalny synodu poruszył też problem homoseksualistów. Przyznał, że mogą oni wnosić wkład we wspólnotę chrześcijańską, jednak Kościół nie może uznać związków homoseksualnych ze względów moralnych. Poświęca natomiast szczególną uwagę wychowywanym w nich dzieciom, domagając się dawania pierwszeństwa ich prawom. Wreszcie kardynał Erde podjął kwestię otwartości na życie, która jest wymogiem należącym do istoty miłości małżeńskiej.
Synodalność to nie tylko wolność wypowiedzi i słuchanie innych, ale również cierpliwe pokonywanie wspólnej drogi, na której razem dojrzewamy. Mówił dziś o tym sekretarz specjalny synodu, arcybiskup Bruno Forte. Podkreślił, że prezentacja relacji po dyskusji jest tylko kolejnym etapem synodu, którego prace wciąż trwają i zakończą się dopiero w przyszłym roku. W tym kontekście arcybiskup Forte przypomniał, że prawdziwe dojrzewanie wymaga czasu, ale pierwsze jego owoce już widać.
Ucieszyło mnie bardzo, że dziś rano po wysłuchaniu relacji po dyskusji wielu ojców mówiło: wydaje się, że słuchamy ducha Gaudium et Spes, czyli Kościoła, który na świat spogląda z miłością, a nie tylko osądza wszystko, co ma przed sobą. Kościoła, który towarzyszy człowiekowi, trwając u jego boku. Kościoła, który czyni swoimi oczekiwania, nadzieje, radości i cierpienia ludzi naszych czasów.
Na konferencji prasowej prezentującej relacje po dyskusji wskazano, że jej publikacja stanowi jeden z kluczowych momentów synodu. Zauważono zarazem, że w tym dokumencie odbija się jak w lustrze pierwszy tydzień owocnych i szczerych dyskusji synodalnych.
Ten aspekt synodalnej debaty, tak ważny dla pracy duszpasterskiej, szczególnie docenił kardynał Riccardo Ezzati Andrelio. Synod pozwolił mi zrozumieć, że doświadczamy globalizacji nie tylko w sferze gospodarczej, ale również gdy chodzi o problemy i sytuację Kościoła. Wszyscy mocno doświadczamy zmian kulturowych, które naznaczają życie i misję Kościoła, mówił chilijski kardynał, wskazując na 3 duszpasterskie elementy w działaniu synodu. Wymienił wsłuchiwanie się w rzeczywistość, szukanie dróg miłosierdzia i takie towarzyszenie ludziom, by prawdziwie odpowiadało realiom ich życia.
Spore zainteresowanie ojców synodalnych wzbudziły wystąpienia przedstawicieli innych wspólnot chrześcijańskich. Jeszcze przed rozpoczęciem sesji pojawiły się głosy o możliwości wykorzystania w Kościele katolickim wobec osób rozwiedzionych i żyjących w nowych związkach praktyki, jaką stosuje się w prawosławiu. Znawcy wschodniego chrześcijaństwa ostrzegają jednak przed bezrefleksyjnym przenoszeniem takich rozwiązań na grunt katolicki. Mówi arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz z Mińska, który często ma do czynienia z takimi przypadkami na zdominowanej przez prawosławie Białorusi.
Kościół katolicki uznaje wszystkie sakramenty prawosławnego kościoła. Prawosławny kościół też uznaje wszystkie sakramenty kościoła katolickiego. Kiedy idzie o sakrament małżeństwa, my wzajemnie uznajemy te sakramenty, z tym, że w kościele prawosławnym biskup swoją władzą może zdjąć błogosławieństwo pierwszego związku w wypadku, kiedy małżeństwo rozpadło się, i pozwolić na błogosławieństwo drugiego związku, z tym, że ten drugi związek już nie jest sakramentem, ale ci, którzy w nim żyją, mogą przystępować do sakramentu pokuty i tak samo przyjmować Eucharystię, przyjmować Komunię Świętą. No na pewno dla wielu biskupów, którzy pracują w tych krajach, gdzie nie ma kościoła prawosławnego, bo to było dosyć wielkim takim zaskoczeniem, bo to jakaś nowość. Ale chcę podkreślić jeszcze raz, że ten drugi związek małżeński, na który pozwala kościół prawosławny, on nie jest sakramentem. A my jednak chcemy, żeby to był sakrament, więc tak automatycznie trudno byłoby przenieść.
Powaga sytuacji na Bliskim Wschodzie, sprowokowanej działaniami tzw. państwa islamskiego, domaga się kompleksowych, konkretnych działań. Agresora trzeba powstrzymać wszelkimi możliwymi środkami, wskazuje kardynał Pietro Parolin. Watykański sekretarz stanu podkreśla zarazem, że konkretne decyzje w tej sprawie musi podjąć Organizacja Narodów Zjednoczonych, a w jej działania włączyć się powinny wszystkie strony zainteresowane przywróceniem pokoju w regionie.
O tym, że te działania są konieczne, świadczy kolejny krwawy weekend w Iraku. Islamscy dżihadyści zaatakowali nie tylko kurdyjskie miasto Karatapach, ale dokonali też serii zamachów w Bagdadzie i w mieście Bakuba. Zginęło w sumie ponad 150 osób. W obawie o życie kolejne rodziny opuszczają swe domy, coraz trudniej jednak znaleźć bezpieczne schronienie, mówi patriarcha Luis Sacco.
Rodziny, które uciekają, zmuszone są do pozostawienia swych domów, ponieważ nie chcą przejść na islam. Mamy do czynienia z prawdziwymi świadkami wiary. Dlatego też ojcowie synodalni wyrazili wdzięczność irackim rodzinom za to, że zachowały wiarę mimo tak wielu prześladowań i trudności. To, czy coś się zmieni w tym kraju, zależy od tego, co się postanowi na arenie międzynarodowej. Niektórzy politycy mówią, że ta sytuacja potrwa 3 lata albo i więcej. To odbiera nadzieję. Jestem przekonany, że trzeba podjąć działania lądowe, by wyswobodzić wioski chrześcijańskie, a także te zamieszkane przez inne mniejszości, tak by ludzie mogli wrócić do swych domów. Nie możemy zachęcać do emigracji.
W tym roku w Brazylii w drugą niedzielę października zbiegły się dwie tradycyjne uroczystości maryjne. 12 października przypada święto patronki i królowej Brazylii, Matki Boskiej z Aparecidy. Natomiast w drugą niedzielę października, która przypadła właśnie wczoraj w stolicy stanu Pará w Belém, odbywa się największa procesja katolicka w świecie.
Najbardziej rozpowszechnionym kultem maryjnym jest tzw. Sírio de Nazaré, uroczystości ku czci Matki Bożej z Nazaretu w Belém, stolicy stanu Pará. Tradycyjna procesja z figurką Matki Bożej Nazaretańskiej odbywa się od 1792 roku. Tegoroczna procesja była już 222 z kolei w historii tego kultu maryjnego w północnej Brazylii. W sobotę odbyła się procesja wodna w Zatoce Guarajá. Figurka Matki Bożej była umieszczona na korwecie marynarki wojennej. W tę niedzielę główną mszę świętą o godzinie 5 rano sprawował przed katedrą miejscowy arcybiskup Alberto Taveira. Bezpośrednio po mszy świętej rozpoczęła się procesja z figurą Pani z Nazaretu i wynosiła blisko 4 kilometry, przemierzając ulicami miasta w kierunku sanktuarium maryjnego. W tej największej katolickiej manifestacji religijnej uczestniczyło ponad 2 miliony pielgrzymów, poświęcając blisko 9 godzin w procesji, wyrażając wielką wiarę tamtejszych wiernych i pielgrzymów przybyłych również z innych stanów. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Issa Malczewski Chrystusowiec.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.